cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
100 miliardów złotych przekroczą wydatki państwa na cyfryzację do 2030 roku. Zakłada to projekt Strategii Cyfryzacji Polski. Podczas jego prezentacji minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że jednym z celów jest przeznaczanie na cyfryzację od 2035 roku 5% PKB. Chodzi o to, by dzięki cyfryzacji poprawić jakość życia obywateli. Będą oni mieli dostęp do wszelkich usług ze swojego urządzenia i nie będą musieli wypełniać w urzędzie tych samych dokumentów, podawać tych samych danych, ponieważ urzędnik pobierze je z systemu. Mają być też wdrożone doręczenia elektroniczne, a także e-płatności w całej administracji publicznej, szczególnie w samorządach. Strategia zakłada, że w 2035 roku 85% obywateli będzie miało kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym, a połowa zaawansowanym. Celem strategii jest osiągnięcie w Polsce liczby co najmniej 1,5 miliona specjalistów od technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt Strategii Cyfryzacji Polski trafi teraz do konsultacji społecznych, a w przyszłym roku ma być przedstawiony rządowi.
W cyfrowym świecie.
Powstanie specjalnej komisji do spraw sztucznej inteligencji przewiduje projekt ustawy o systemach AI. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało projekt do konsultacji społecznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że projekt jest odpowiedzią na wymogi unijne. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa AI ma się skupiać nie tylko na nadzorze rynku sztucznej inteligencji, ale także wspieraniu jej rozwoju w kraju. Komisja ma być organem niezależnym, który będzie publikować interpretacje dla firm wykorzystujących sztuczną inteligencję. Polska będzie jednym z pierwszych krajów, które wprowadzą unijne zasady korzystania z tej technologii.
W cyfrowym świecie.
Żyjemy w świecie napędzanym nauką, nowoczesną technologią, w świecie z otwartą bramą do niewyobrażalnych możliwości sztucznej inteligencji. Dlaczego więc wciąż tak niewiele kobiet w swojej edukacji, a potem także pracy zawodowej, wybiera nauki ścisłe, technologie, branżę teleinformatyczną? Według Eurostatu mamy zaledwie 19% kobiet specjalistów ICT. Wśród naukowców ICT jest ich nieco ponad 20%. Ale kierunek ten wybiera tylko 16% studentek. Według badań Google'a 91% kobiet w naszym kraju uważa, że informatyka to dziedzina zdominowana przez mężczyzn, a zaledwie 6% twierdzi, że nauka informatyki byłaby dobrze postrzegana w ich rodzinie.
Jakbym powiedziała swojej mamie, że chcę być programistką, bo od razu mówię, no jak to będziesz programistką? Przecież to jest takie męskie.
Żeby zostać programistą, trzeba skończyć studia informatyczne i wydaje mi się, że to jest nie do końca ciekawy kierunek dla kobiet.
Studia informatyczne się zawsze kojarzyły z czymś bardzo nudnym i czymś dla ludzi, którzy nie mają znajomych. Wolą siedzieć cały dzień przy komputerze i na pewno nie mają swojego życia poza internetowym.
To ja bym powiedziała na swoim przykładzie, bo ja też się nie interesuję. Mamy na helpdesku też dziewczyny, ale to też się dopiero niedawno tak zdarzyło, bo zazwyczaj byli mężczyźni.
Chyba dlatego, że kobiety mają bardziej rozbudowane, abstrakcyjne myślenie. Łatwiej im jest poruszać się w obrębie przedmiotów płynnych niż ścisłych. Wydaje mi się, że i tak to już się zmienia. Coraz więcej kobiet jest inżynierami, coraz więcej kobiet pracuje przy komputerach.
Może być to dlatego, że dziewczynom jest łatwiej przyswoić sobie wiedzę kulturową czy językową. Pójdą w tą stronę tylko dlatego, żeby było im łatwiej w życiu. Ja bardziej idę w stronę kierunków ścisłych, bo uważam po prostu, że w przyszłości bardziej mogą się przydać, ale to też zależy od tego, kto co w przyszłości planuje robić.
Myślę, że będą miały tutaj duże znaczenie cechy osobowościowe, różnego rodzaju umiejętności, nasze własne miękkie, ale też środowisko, w jakim się wychowujemy.
Psycholog i psychoterapeuta Robert Ćwikowski.
Często zawody techniczne związane z technologią traktowane były jako zawody męskie. Być może też to było związane, że to były prace ciężkie. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. A mimo wszystko ten stereotyp trochę pokutuje, że jest to bardziej męski zawód.
Ty poznałam tą grę, grałam długo. Nie wiem ile razy. Jestem wtedy szczęśliwa. Jedyną rzeczą, gdy przegrywam, nie lubię, że są bardzo długie reklamy.
Najbardziej lubię tańczyć, bo chodzę na zajęcia, na hip-hop. I też gram dużo. Czasami się łączymy na telefonach i gramy sobie na laptopach. Ja tak na co dzień to z godziny tylko gram, a w soboty i w niedzielę z dwie mogę.
Faktycznie różnice pomiędzy dziewczynkami a chłopcami są statystycznie widoczne.
Dyrektor informatycznej szkoły podstawowej w Białymstoku Agnieszka Iłędo-Milewska.
Bo na liście laureatów wojewódzkiego konkursu informatycznego na przykład w ubiegłym roku była jedna dziewczynka i 7 chłopców. Na liście wojewódzkiego konkursu fizycznego była jedna dziewczynka i 6 chłopców, a matematycznego 3 dziewczynki i 3 chłopców, więc statystycznie te różnice są widoczne. Natomiast w mojej szkole ja nie zauważam różnicy. W ubiegłym roku na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 100% uzyskały 3 dziewczynki i 1 chłopiec. Wszystko zależy od indywidualnych kompetencji dziecka. Oczywiście już w klasach pierwszych widać wybijające się dzieciaki, ale różnicy płci w tym nie ma. I wydaje się też, że na starcie mają one te same umiejętności i te same zdolności. To ogromna rola nauczyciela złapać perełkę. Zakazywanie dzieciom korzystania z nowych technologii nie jest rozwiązaniem. Chodzi o to raczej, żeby nauczyć korzystania z tego w sposób rozsądny i zdrowy. One będą żyły w tym świecie.
Ta tendencja, że niewiele kobiet, dziewcząt studiuje nauki ścisłe, idzie już od niższego poziomu edukacji.
Prodziekan Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku dr Małgorzata Zdanowicz.
I tak jest u nas. Pierwszy rok studiów kobiety stanowią 17% ogółu wszystkich studentów pierwszego stopnia. Na drugim stopniu jest ich trochę więcej, około 18%, więc to wydaje się dosyć dobrym wynikiem. W poprzednich latach było znacznie mniej, 8-9%. Matematyka, informatyka, w ogóle fizyka, to takie nauki ścisłe wśród kobiet nie są zbyt popularne. Być może jakieś warunki kulturowe, dziewczynki bawią się lalkami, chłopcy klockami, stąd się ich nie zachęca do takich nauk ścisłych. Przywykło się mówić, że to chłopcy są lepsi w naukach ścisłych. No chyba tak nie jest. Patrząc po swoich studentach widzę, że jeśli ktoś już jest zainteresowany informatyką, to nie widzę różnicy. Tutaj nie trzeba siły fizycznej. Podłączenie kilku kabelków czy podniesienie komputera to jest działanie dla nawet słabej kobietki, prawda?
Jest dość mało kobiet, które pracują w branżach technologicznych, zajmują wysokie stanowiska. Oczywiście takie się znajdują, ale jest ich stosunkowo mało, które mogłyby trochę pozachęcać i inne kobiety mogłyby ponaśladować trochę, że karierę też można zdobyć nie tylko w takich stereotypowych dla kobiet w zawodach typu beauty na przykład, ale można też w branży IT.
Czy znamy jakąś sławną programistkę? Nie mamy jakiegoś takiego autorytetu, którego mogą młode dziewczyny naśladować, żeby iść w tym kierunku?
Susan Wojcicki. Prezesowała w Google, prezesowała w YouTubie. Matka 4 dzieci, więc spektakularny sukces. No, urodziła się w Stanach, ale korzenie polskie są. I może drugi przykład, profesor Marta Kwiatkowska. Pierwszy profesor na Wydziale Informatyki Nauk Komputerowych w Oxford University. Pierwszymi programistami były kobiety, ponieważ praca programistki była uważana za pracę biurową, a to było przypisywane właśnie kobietom. Później to się zmieniło, zaczęto angażować do tej pracy mężczyzn. Gdzieś ta męska część przeważyła i teraz chyba od początku odradza się myśl, że kobiety mogą się tu realizować. Informatyka jest jednym z takich najbardziej przyszłościowych kierunków, więc absolwenci doskonale sobie dają radę teraz i będą dawać radę w przyszłości, nawet jeśli są jakieś chwilowe problemy na rynku pracy, to są chwilowe. Powiedziała pani profesor Kwiatkowska, sztuczna inteligencja zawsze będzie sztuczna, nigdy nie będzie komputer tak inteligentny jak człowiek.
Modele sztucznej inteligencji zostały nakarmione danymi z różnych źródeł internetowych i nie tylko.
Informatyk, programistka Urszula Wnuszyńska.
Przy GPT zostali zatrudnieni Kenijczycy i oni weryfikowali odpowiedzi, które otrzymywali od sztucznej inteligencji. Ze względu na to, że w większości byli to mężczyźni i dosyć nisko opłacani, więc gdzieś te informacje w jakiś sposób mają też perspektywę tychże ludzi. Nie jest to znaczący wpływ, niemniej jednak to, jakie informacje są umieszczane w internecie, tym sztuczna inteligencja się karmi.
Jeśli mężczyźni się tym będą zajmować, to możliwe, że będą sztuczną inteligencję programować pod siebie, żeby znowu nie było, że ci mężczyźni będą robić wszystko, a kobiety wrócą do garów.
Jednak pokutuje trochę ten stereotyp, że no dziewczyny takimi rzeczami się nie zajmują, chłopcy tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o umiejętności, tutaj kobiety z mężczyznami się nie różnią, natomiast u kobiet bardzo często, zgodnie z badaniami, pojawia się taka niska samoocena co do kompetencji, że wydaje mi się, że są gorsze od mężczyzn, że mężczyźni mają lepsze umiejętności, co nie jest prawdą, bo badania tego nie potwierdzają, natomiast odczucia są takie u kobiet i tutaj należałoby prowadzić pewnie takie działania, żeby zapewnić kobiety, że one absolutnie nie mają z tym trudności, jeżeli chodzi o kompetencje, a że ta samoocena to trochę i takie własne odczucie.
Ale to też zależy od siły przebicia.
Przecież też kształcą się na najlepszych uczelniach i oczywiście, że mogą się przebić.
Już teraz jest inaczej. Czasem i więcej zarabiają jak mężczyźni.
Jestem magistrem dietetyki.
Dietetyczka Agnieszka Kucharczyk.
W połowie studiów ja wiedziałam, że to jest mój konik, pasja, ale wtedy już sobie zdałam sprawę, że nie przyniesie mi to takiej korzyści majątkowej i ciężko mi się będzie utrzymać z tego, więc też rozważałam różne alternatywy po studiach. Myślałam, żeby na przykład zrobić sobie kurs makijażu, no ale ostatecznie skończyłam w IT. Praca w IT, oprócz tego, że jest mega ciekawa, mega rozwijająca i daje mi możliwość ciągłej nauki, to daje mi też poczucie bezpieczeństwa, że ja mam stałe zatrudnienie, mam stały dochód, mam możliwości rozwoju, a po pracy, bo mam też elastyczne godziny pracy, mogę realizować swoją pasję, która jest dietetyka i mogę robić to, co lubię, bez presji zarabiania pieniędzy i to mi daje ogromną satysfakcję.
Jeżeli mówimy o rolach technicznych, inżynierskich, deweloperskich, branża IT, branża ICT jest zdominowana nadal przez mężczyzn.
Filip Orłowski z Agencji Rekrutującej Specjalistów ICT.
Sytuacja się delikatnie zmienia i faktycznie coraz więcej kobiet decyduje się na swój rozwój w tych branżach, w takich stanowiskach, natomiast cały czas przewadzą są tutaj mężczyźni. Kobiety w branży IT mogą na pewno liczyć na dużo większe pieniądze niż, nie wiem, w branży HR czy w stanowiskach administracyjnych. To, ile mogą dokładnie zarobić, bardzo mocno zależy od roli, którą przybiorą. Liczą się tak naprawdę umiejętności plus doświadczenie, które dana osoba ma. Będąc osobą odpowiedzialną na przykład za jakieś kwestie deweloperskie, za kwestie architekckie czy może jakieś analityczne, naprawdę są to bardzo przyzwoite i perspektywiczne pieniądze plus jest olbrzymia przestrzeń do rozwoju. Jeżeli jeszcze dołączymy tutaj sobie język angielski czy analityczne myślenie, też trochę może szersze spojrzenie biznesowe, uważam, że jest to kierunek, który może przynieść naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych korzyści.
Na początku od średniej krajowej do nawet 40 tysięcy na B2B, więc to są duże pieniądze. Kiedyś się mówiło, że kobiety łagodzą obyczaje. I tak jest. Jakość komunikacji się polepsza. Zespół o wiele lepiej funkcjonuje, kiedy jest mieszany, niż kiedy jest na przykład tylko męski.
Stereotyp informatyka. Jest to mężczyzna, który jest introwertykiem. A więc on jest zainteresowany tylko światem informatyki, komputera i nic wokół go nie interesuje. Właściwie on jest skupiony tylko na pracy z tym komputerem i rozważaniu własnych problemów. To jest bardzo, bardzo krzywdzące i mylne, dlatego że obecnie pracodawcy wymagają miękkich kompetencji, czyli umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, projektów zespołowych, więc jest zupełnie przeciwnie do tego, niż się przywykło teraz sądzić.
Założyłyśmy stowarzyszenie VIP, Women in Power, gdzie kobiety totalnie niezwiązane z IT szkoliły się, w jaki sposób testować aplikacje, poznawać różne systemy, przygotować się do certyfikacji ISTQB. Obecnie w większości dziewczyny pracują w IT, to są też często mamy, które dają przykład swoim córkom, że kobiety mogą się odnaleźć tak samo dobrze w technologiach, jak i mężczyźni.
Możemy łączyć pracę i bycie mamą o wiele bardziej niż w innych zawodach.
Jeżeli potrafię rozwiązać problem w pracy, to potrafię go również rozwiązać w domu. Kobieta, która daje sobie radę teraz w tym świecie uważanym za męski, no chyba pokona cały świat. Rozwiąże każdą sprawę i ze wszystkim sobie poradzi.
Jest wiele organizacji czy stowarzyszeń. Moimi ulubionymi jest Mamo Pracuj w IT. Tutaj jest aktywacja czynna mam, pokazując im, że mogą zmienić swoją ścieżkę rozwoju na technologiczną i mogą pogodzić macierzyństwo z pracą. Też taką organizacją jest Giggers Carrots, dziewczyny w technologiach, działające na całym świecie już praktycznie. Więc trochę tych organizacji jest. Są strony i na Facebooku, i indywidualne strony. Warto tam zajrzeć.
Z perspektywy czasu to teraz bym może i wybrała takie studia, gdybym wiedziała to, co wiem teraz, czyli to, że to jest bardzo przyszłościowe, są w tym duże pieniądze i wcale nie musi to być takie nudne, jak mi się wydawało.
Wystarczy na przykład kurs, jest bardzo dużo szkoleń, są bootcampy. Ja też się ogromnie bałam, nie wiedziałam, co mnie czeka. Zawsze myślałam, że jestem osobą kompletnie niematematyczną i że IT nie jest dla mnie, a z perspektywy czasu, bo pracuję już kilka lat, widzę, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć.
Kobiety stają się coraz śmielsze, mam wrażenie, coraz bardziej odważne.
Pomysłodawczyni projektu Być Kobietą On Tour, Marta Klepacka.
Przede wszystkim potrzeba kobiety w radach nadzorczych, na tych wysokich stanowiskach, gdzie kobiety będą podejmowały ważne, kluczowe decyzje, ale one same sobie muszą na to pozwolić, bo to w ich głowach są te ograniczenia. Cały czas mamy problem z tym, że nie wierzymy w siebie. Trzeba głośno mówić o tych wynagrodzeniach też, trzeba głośno mówić o tym, że mamy te same kompetencje, często mamy lepsze też kompetencje niż mężczyźni. Trzeba się uczyć, zdobywać szkolenia, certyfikaty, bo jak się będziemy uczyć, to będziemy cały czas młodzi.
Trzeba lubić to, co się wykonuje, to na pewno. Każdy wybiera z własnych zainteresowań to, co kocha, to, czego lubi się uczyć. Jeśli ktoś wykonuje swoją pracę z pasją, to wtedy jest zawsze sukces.
W cyfrowym świecie.
Program rozwoju kompetencji cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji zakłada, że do 2030 roku 29% specjalistów będą stanowić kobiety. I nie chodzi o to, by kobiety wybierały tylko zawód informatyczki czy programistki, ale by rozwijały swoje kompetencje cyfrowe. Te umiejętności zwiększą ich szanse na awans, zapewnią wyższe wynagrodzenie i pozwolą im spełniać się zawodowo.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.